Moi kochani, przez całą tę konferencję, ci, którzy byli, czyli większość z nas, która jest tutaj na sali, my wiemy, że były rzucane słowa, były rzucane wyzwania w naszym życiu, do naszego życia i mówiono o zmianach. Bardzo dużo mówiono o zmianach i będzie mowa cały czas o zmianach, jestem tego absolutnie pewien. Nie tylko to, oprócz słowa zmiana pojawiało się słowo wyzwanie, oczywiście, które z tym jest związane, pojawiały się... A jeszcze inne słowa o przełomach, przełamaniu, o przejściu na drugą stronę, jak pamiętacie wczoraj. I w tych liniach, kontynuując to, co Duch Święty podejmuje, chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym dzisiaj odnieść się do Bożego Słowa. Faktem jest, że Bóg chce dokonać odnowy. Że Bóg chce dokonać odnowy. Odnowy nie tylko. I teraz, kiedy myślimy o odnowie, odnowieniu, o zmianach jakichkolwiek, to zwykle człowiek myśli o prywatnym życiu, osobistym swoim życiu. Ale Bóg definitywnie chce, oczywiście, między innymi dokonać odnowy pojedynczego życia każdego z nas, dlatego że my wszyscy składamy się na Kościół Pana Jezusa. Ja powiem w ten sposób. Gdybyśmy my wszyscy, jak jeden może, jak to się mówi, gdyby każdy z nas przeżył głęboką zmianę w swoim życiu, głęboką odnowę w swoim życiu, to automatycznie oznaczałoby to, że Kościół byłby odnowiony. Więc kiedy mówimy o odnowie Kościoła, to oczywiście musi się przekładać na odnowę w naszym życiu. Nie ma czegoś takiego jak odnowa Kościoła na stadzie remontu grzymsu w Kościele, czy gdzieś tam na budynku kościelnym. To nie o takiej odnowie oczywiście nie mówimy. Natomiast mówimy o odnowie naszego życia, ale jednocześnie Kościoła. I dlatego teraz mówię i o życiu każdego z nas, i o Kościele. Bóg chce odnawiać Kościół. Bóg chce odnawiać Kościół. Bóg chce odnawiać Kościół. I będzie to robił. Czy się to komu podoba, czy nie. I to nie ma żadnego znaczenia, moi kochani. W ogóle Bóg robi rzeczy niezależnie od tego, czy się to ludziom podoba, czy nie. Bo gdyby Bóg patrzył na to, co się ludziom podoba, czy też nie, to bylibyśmy w głębokim średniowieczu duchowym. Albo jeszcze gorzej. Bylibyśmy po drugiej stronie. I tam na zawsze zatrzymani za drutami kolczastymi, za polem minowym nie byliśmy nigdy w stanie przekroczyć żadnej rzeki, nawet dotrzeć do swojego brzegu rzeki. Ja odnoszę się do tego, do słów, które wczoraj żeśmy słyszeli. Bóg robi rzeczy bez względu, wstępuje i robi rzeczy bez względu na to, czy komuś podoba, czy nie. A to znaczy, że teraz naszym wyborem jest, żeby nam się zaczął podobać. Nasz wybór jest taki, żeby nam się podobało to, co robi Bóg. Ja myślę, że teraz każdy powie amen, bracie. Taka jest kwestia, kiedy Bóg zaczyna coś robić i jest to oczywiste, że to jest Bóg dla jednych oczywiste, dla drugich może mniej oczywiste, ale powiedzmy, zaczyna coś robić, to nie wszystkim się to zaczyna podobać. No, ale zobaczymy. Więc Bóg dokonuje odnowy. Odnowy czego? I ja powiem krótko i nie będę się rozwodził nad tymi poszczególnymi elementami. Ale definitywnie Bóg dokonuje odnowy nauki i nauczania w Kościele. Dlatego już wiecie, dlaczego nie zatrzymam się na tym pierwszym punkcie. Bo jakbym się zatrzymał na tym pierwszym punkcie, to prawdopodobnie byśmy musieli do wieczora tutaj siedzieć i tak być może niewiele z tego byśmy wynieśli w tej chwili. Natomiast to jest czas i moment, żeby o tym mówić. Bóg dokonuje zmian, odnowy nauczania w Kościele. Jakiego nauczania? Co za nauczanie? Nowe nauczanie. Co za nowa nauka, prawda? Które w uszy nasze wkładasz. Jeszcze nie zdążyłem wkładać, ale moi kochani, jest to odnowa nauki apostolskiej. Pamiętacie, kiedy mowa jest o pierwszym Kościele, my zwykle mówimy, my chcemy tak jak w pierwszym Kościele. No to jak my chcemy tak jak w pierwszym Kościele, to musimy się z tym zgodzić. Dlatego, że tam, w drugim rozdziale dzieł apostolskich, i wcale nie musicie tam się udawać teraz, ale w drugim rozdziale dziełów apostolskich, od 42 wersetu, my czytamy w tym fragmencie, który w niektórych Bibliach, może waszych również, jest podpisany i zatytułowany Życie religijne pierwszego zboru. Pomylimy ten tytuł. I tam jest powiedziane, że wszyscy trwali po pierwsze w nauce. A jakie? Apostolskie. No tak, bo apostołowie mówili, to była nauka apostolska. No zgadza się, poniekąd zgadza się. Ale to było specyficzne nauczanie, nie jakieś misterium wielkie, nie jakieś tajemne nauczanie, ale porządkujące Kościół nauczanie. Nauka z nieba płynąca. Nie ma możliwości, moi kochani, żeby większe Boże rzeczy, mniejsze Boże rzeczy mogą się dziać. Wiecie, Biblia dzieli na przykład cuda na mniejsze cuda i większe cuda, bo jest powiedziane, że w Efezie Paweł dokonał większych cudów. Ale znowu też nie możemy teraz w to wchodzić. Więc nie można mieć większych Bożych rzeczy, jeśli to nie zostanie wykonane w Kościele. Jeśli Kościół będzie tylko zgromadzeniem, luźnym zgromadzeniem wierzących, każdy ma swoją opinię, każdy ma swoje zdanie, każdy nauczycieli tysiące i każdy w swoją stronę ciągnie. Jeśli tak będzie w Kościele, to moi kochani, większych Bożych rzeczy nie ujrzymy, ale dzięki Bogu Najwyższemu, że Bóg nie słucha ludzi. I jest odnowienie nauki apostolskiej w Kościele. Powiedz, ale gdzie jest ta nauka w takim razie? Pokaż ludzi, wyznacz, nie wiem, powiedz, ten wskaż, ten. Nie, ani nie wskażę, ani nie powiem, nie zatrzymam się na tym, ale powiem, że to jest coś, co każdy będzie rozpoznawał. Bo nie ma czegoś takiego, moi drodzy, jak apostolskie namaszczenie i nauczanie jednocześnie apostolskie, czy nauka apostolska, a jednocześnie, żeby ludzie tego nie rozpoznawali. To będzie rozpoznawane. To będzie rozpoznawane przez większość ciała Pana Jezusa Chrystusa. Ale to musi przyjść i to będzie się działo. Po drugie, prawdzie apostolskich. Po drugie, przychodzi odnowienie, odnowa życia, osobistego życia, stylu życia każdego chrześcijanina. Spójrzcie na Dzieje Apostolskie, ten drugi rozdział, to słynne nasze życie duchowe, niereligijne pierwszego zboru. No przecież tam jest powiedziane, dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Znaczy nie, że trzęsi się ze strachu, ale ogarnięte były bojaźnią wobec Boga. Bojaźnią, respektem największym wobec rzeczy Bożych. Największy, tam nikt nie śmiał nawet powiedzieć niczego przeciwko temu, co Bóg robił. Bo gdyby powiedział, to się bałby, że ogień spadnie na jego z nieba, albo nie wiem, co innego się stanie, albo to, co z Safirą i Ananiaszem się stało. I to jest miejsce właściwe dla Kościoła, moi kochani. Że ludzie szanują Boga. Że ludzie szanują Boże rzeczy. To jest dobre miejsce. To nie jest miejsce, gdzie się trzęsiemy ze strachu, tak jak powiedziałem. To jest miejsce, gdzie mamy odwagę. To jest miejsce, gdzie mamy wiarę. Tak jak powiedział John Wesley, na tyle boję się Boga, że już więcej nie boję się ludzi. My tak bardzo boję się Boga, że już w ogóle nie boję się ludzi. I to jest dobre miejsce, w którym możemy być. Więc bojaźń Boża, ogarnięci bojaźnią Bożą dla rzeczy Bożych. Jak coś się dzieje w Kościele, jak coś się dzieje w Bożym Królestwie, to my mamy wielki szacunek dla tego. I to musi być odnowione i to wraca do Kościoła. Wielki szacunek. Szacunek dla Bożych rzeczy. Amen. Wiecie, to przysłowie takie, Pan Jezus też to mówił. A potem troszeczkę odniesie do tego apostoł Piotr. Żeby nie rzucać pereł od wieprzy. Tak. Potem będzie odnowienie darów, czy nie potem, razem z tym. Odnowienie, też umiejscowienie darów służb w Kościele. Przywrócenie tego najbardziej prostego faktu. Odnowienie działania i funkcjonowania urzędów apostoła, proroka, ewangelisty, pastora, pasterza, nauczyciela, przywrócenie tych urzędów w Kościele. Każdy we właściwym miejscu. I nie tylko to, nie tylko oczywiście tych urzędów, ale razem z tym będzie się wiązało uporządkowanie całego Kościoła. Czyli innymi słowy mówiąc, poprzez to, co będzie się działo z darami służb, każdy będzie łatwiej mógł odnajdywać swoje miejsce. Każdy, przepraszam za to wyrażenie, szeregowy członek Kościoła, wcale to nikomu nie powinno ujmować, zwykły wierzący, będzie mógł, tak zwany zwykły wierzący, będzie mógł się odnaleźć w służbie dla Pana Jezusa. I będzie to o wiele łatwiejsze. Ale jak jest zamieszanie, jak jest wichura, wieje tam i z powrotem, ludzie biegają tam i z powrotem, słuchają tego i owego, mają tysiące różnych opinii, to jest niemożliwe, żeby było tego rodzaju uporządkowanie w Kościele. I potem mówią, ja nie wiem, jakie jest moje miejsce w Kościele. No, z różnych powodów tak jest. Z różnych powodów. To jest jeden z powodów, o którym powiedziałem, czyli dary służb wracają na swoje miejsce, ale drugi powód może być inny, do tego później wrócimy. Moi drodzy, jak wiecie, do tej pory najczęściej używamy słowa na określenie daru służb pastor. Pastor albo nauczyciel. Mówię o naszym kraju, ale mam się w ogóle na całym świecie. Najczęściej spotkane określenia to jest pastor. I nieważne, czy on ma obdarowanie apostolskie, czy ma obdarowanie prorocze, czy ma obdarowanie ewangelistyczne, ewangelizacyjne, nie ma żadnego znaczenia. Czy ma obdarowanie nauczycielskie, czy to jest nauczyciel. To nie ma żadnego znaczenia. Mówię pastor. No bo jak inaczej powiedzieć? No prorok powiesz? To już problemy się zaczynają. Już nie mówię, a apostoł? Przecież było tylko 12. No i jeden obecnie zasiada. A poza tym nie ma żadnych. Więc jest, pytanie. Jeżeli tak chcemy funkcjonować, jeżeli, moi drodzy, ja powiem coś, co jest moim głębokim przekonaniem, nie musicie dzielić tego przekonania w tej chwili ze mną, ale jeśli jest taka sytuacja, że dzisiaj w Polsce, według mojego skromnego uznania, około 80% pastorów to nie są pastorzy. W sensie nie są pastorzy, mają inne obdarowania po prostu. Ale są pastorami, no bo nie ma innej możliwości praktycznie, bo nie znaleźli swojej możliwości. Jeśli tak jest, to potrzebuje to być zmienione. Bo tylko wtedy, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, z pierwszego listu do Koryntian 14 rozdziału, kiedy apostoł Paweł mówi o ciele, zwłaszcza 14 rozdziału, kiedy apostoł Paweł mówi o ciele i o członkach tego ciała, że każdy ma swoje miejsce, że nie każdy jest nodą, że nie każdy jest ręką, nie każdy uchem, nosem, oczami i tak dalej. Choćbyśmy oczywiście chcieli być, bo ja chcę być prawicą Pana. Halleluja. No, ale możesz być lewicą akurat. Możesz być lewą, prawą nogą. Możesz być palcem u nogi. Ja myślę, że dzisiaj nasz gość Julian Mefibic o tym mówi, bo już zaczął coś wspominać na ten temat i nie chcę mu zabierać tematu. Więc ja chcę mówić o czym innym, ale nawiążę do tego. Więc żeby to ciało mogło funkcjonować, żeby to nie była hybryda. Żeby to nie był jakiś cyklop z jednym okiem w środku głowy. Bez ręki, bez nogi, który nie może funkcjonować, nie może chodzić. Albo ręka zamiast nogi, więc chodzi jak małpa na rękach, a nogą chce coś podawać rękę, znaczy no, nogę chce podawać innym. Ale ja wiem, że to jest karykaturalny obraz, ale tak to mniej więcej wygląda. Wszystko musi wejść w swoje miejsce. I szczęście i spełnienie się pojawi. A teraz jesteśmy niespokojni, nie znam, mogę sobie znaleźć swojego miejsca w kościele. No to być może zdarzy się tobie, że będziesz mógł znaleźć swoje miejsce w kościele. Ale oczywiście nie znaczy to, że mam teraz jak lenie czekać i nic nie robić. Ja mówię, czekam, przyjdzie apostoł, on mi wskaże. Jak przyjdzie apostoł, jak ci wskaże, jak będzie ci musiał wskazać, to będzie bolało. Ja bym ci musiał wskazać, rozumiesz sobie, chłopie, weź się, rusz, tam jest twoje miejsce, nie chcę. Tak albo jesteś odcięty od ciebie. Jeżeli tak, to tak. Słuchajcie, przychodzi czas odnowienia tego, odnowienia darów służb w kościele i również oczywiście na koniec, albo nie tyle na koniec, bo to się dzieje cały czas równolegle, ale będzie się działo nie tyle spontanicznie, ale będzie się działo systematycznie, będzie to rosło, odnowienie mocy w Kościele. O, to jest największa modlitwa wierzących. Moja też. Panie, mocy, 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 poweru Twojego. Żeby ludzie byli uzdrowieni. Dla dobra ludzi. Oczywiście, że tak. Ale przede mnie. Wszyscy mówią, dla dobra ludzi. No ale ja, prawda, żeby tu skromnie ręce położyć. Nie ma problemu. Bóg chce uzdrawiać ludzi. I zgodnie z namaszczeniami, zgodnie z obdarowaniami, zgodnie z tym, moi kochani, co z naszym przeznaczeniem w ciele, to będzie się działo. I odnowienie mocy będzie tak jak w pierwszym kościele dzieje apostolskie, drugi rozdział. To będzie się działo. To już się dzieje, ale nie w takim mierze i takim wymiarze, jakby Bóg tego chciał. Ale to się będzie pomnażało. Ale będzie się to działo. Kiedyś mówimy o przebudzeniu, bo chciałbym zakończyć tym przebudzeniem. Tak zwanym przebudzeniem. Ludzie to nazywają przebudzeniem. Kiedy się już mówi o przebudzeniu, moi kochani, to przebudzenie nie spadnie. I tutaj będę musiał bardzo rozczarować, może niektórych. To przebudzenie nie spadnie jak lekki deszczyk. Jak lekki deszczyk z nieba, kiedy wszyscy będą stali w prześcieradłach białych, czekali na łące i jak rosa przyjdzie przebudzeni i poczują to na nogach, prawda, że tutaj jakiś lekki powiew wiatru i to przyjdzie i to tak se będzie, prawda? Tak to spadnie na nas. To nie przyjdzie. To jest, ja wam powiem, moi kochani, my możemy z różnych źródeł wynieść tego rodzaju przekonanie, ale powiem wam jedno. Że tam, gdzie przychodzi Boże poruszenie, tam zawsze była, jest i będzie konfrontacja. O, to wichura, huragan w takim razie, a nie deszczyk. Nie kapuśniaczek, tylko co innego. Kapuśniaczek, wiecie co, to jest taki lekki deszczyk. To nie jak kapuśniaczek przyjdzie, tylko jak przyjdzie jak co innego. A jak myślicie, jak to było? Znaczy, jak myślicie, nie musimy myśleć, możemy czytać i wiedzieć. Jak to było na samym początku? Kościoła mówimy, jak na początku? No jak na początku, no kiedy 120 osób było zamkniętych w górnej izbie, to co się stało? Nagle lekki deszczyk na dachu. Kapuśniaczek, prawda? I oni widzieli, co się dzieje. Wyglądali, patrzą, ale tu nic nie pada. I nagle woda zaczęła podnosić się w górnej izbie. Do kostek, potem do... Nie, tak nie było. Wy wiecie, jak było. Potężny szum, a to szum gwałtownego wiatru. I zaczęli, i ogień wypełnił izbę i wszyscy zaczęli mówić językami, jak im duch poddawał. Potężny wiatr, potężny, mocny wiatr, ponieważ ten wiatr musiał być potężny, że i ten ogień musiał być mocny, żeby zapalić cały świat. Amen. No więc Bóg odnawia to. I moi kochani, ja powiem tak, Bóg odnawia to w Kościele. I powiem w ten sposób, tak samo, jak diabeł nienawidzi Kościoła i gardzi Kościołem. Gardzi Kościołem, boi się go, ale gardzi Kościołem. Więc proszę was, moi drodzy, jak jesteśmy tutaj, nie odnajdźmy się nagle po stronie pogardy dla Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak diabeł gardzi Kościołem, tak Bóg kocha swój Kościół z ciało Chrystusa i chce go wynieść, chce go odnowić, chce go zmienić, chce uczynić go wielkim. Więc jeśli on znajduje się po tej stronie, Bożej stronie, że chce, żeby Kościół był zbudowany, żeby Kościół był wywyższony, to jesteś po właściwej stronie. Natomiast jeśli zaczynasz gardzić Kościołem Pana Jezusa Chrystusa, to trzeba się nawrócić. A dzisiaj będziemy mówili dużo o nawróceniu. O nawróceniu. Ale nie tym nowym narodzeniu, tylko o nawróceniu. No to jest trochę lekka różnica. Odnowa zawsze jest związana w naszym prywatnym życiu, ale również w Kościele, bo my to Kościół. Odnowa zawsze w Biblii, w Nowym Testamencie związana jest z tym, co słyszeliśmy już do tej pory, wczoraj chociażby, z naszym umysłem albo inaczej mentalnością naszą. I to jest, ja tylko zacytuję i znowu nie musi tam iść, ale ja wam to zacytuję. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Słynne, że mamy się przemienić przez odnowienie umysłu swego. Dalej. W liście do Efezjan, 4 rozdziale, 23 wersecie jest powiedziane, że co? Że odnawiamy się w duchu umysłu swojego. Nieustannie się odnawiamy. W drugim liście do Koryntian jest powiedziane, apostoł Paweł mówi, że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Jest powiedziane w liście do Kolosan, ten sam apostoł Paweł mówi, że odnawiamy się w poznaniu Jezusa Chrystusa. Nieustannie. I ma to związek, głęboki związek z naszą mentalnością, naszym nastawieniem, z naszym pojmowaniem rzeczy, z naszym rozumieniem rzeczywistości. Ma to głęboki związek z tym. Ja powiem tak. Jeżeli byśmy tu, możemy sobie zerknąć do Biblii. Ewangelia Marka, 1 rozdział. Dlaczego powiedziałem o nawróceniu? No bo właśnie już dochodzimy do tego miejsca. Ewangelia Marka, 1 rozdział. Ja mam nadzieję, że jak do tej pory wszystko jest jasne. Ewangelia Marka, 1 rozdział. Początek służby Pana Jezusa. Pan Jezus już został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Pan Jezus poszedł już na pustynię, tam był kuszony przez diabła 40 dni, 40 nocy i wrócił w mocy ducha. I teraz, początek jego służby. Początek nauczania, to taki tytuł. 1 rozdział, 14 werset. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą, głosząc dobrą nowinę. I teraz chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że jest powiedziane, że on głosił Ewangelię Bożą, czyli to jest dobra nowina. To jest dobra nowina. I to, co za chwilę przeczytam, to jest dobra nowina. To nie jest zła nowina. To była dobra nowina. I ona ciągle jest taka sama. Dla całego świata, moi drodzy. I ta Ewangelia brzmiała tak. I mówiąc, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. I teraz to, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę. Upamiętajcie się, opamiętajcie się, albo inaczej zawróćcie i wierzcie Ewangelii. Zawróćcie i wierzcie Ewangelii. Dwa słowa zasadnicze. Najpierw opis sytuacji. Bóg jest tu, Bóg jest blisko i teraz, żeby wziąć coś od Niego, są dwie rzeczy. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I teraz uwaga, jeszcze raz mówię, to słowo upamiętajcie się, metanoin, to znaczy z języka greckiego, oznacza nie tyle płaczcie i miejcie, no nie wiem, rozpłaczcie się nad swoim grzechem. albo miejcie żal głęboki nad sobą. To wcale tego nie, to nie oznacza. To oznacza dosłownie, zmieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoją mentalność, zmieńcie swój cel życiowy, zmieńcie swój kierunek w życiu, zmieńcie i wierzcie. Jak do tej pory nie wierzyliście, odwróćcie się o 180 stopni i wierzcie. To jest prawdziwe nawrócenie, moi kochani. Bo dlaczego mówimy nawrócenie? Dzisiaj dużo będzie o nawróceniu. Różnego typa, o różnych typach nawrócenia. Nawrócenie to jest zawrócenie. To jest zawrócenie. I ważne jest, żeby wiedzieć, że to jest zawrócenie o 180 stopni, czyli do radykalne, całkowite zawrócenie. I Pan Jezus tak mówi. Jeśli szliście teraz do tej pory w jednym kierunku, nie wierzyliście. Jeśli szliście do tej pory w jednym kierunku, służyliście obcym Bogom. Jeśli tak funkcjonowaliście, to teraz mam dla Was dwa słowa. Po pierwsze, nawróćcie się, zawróćcie, a po drugie zacznijcie wierzyć. I to nie są sugestie jak zawsze. Pan Jezus, to jest zbyt poważne, żeby Jezus to sugerował. To jest zbyt poważna rzecz, żeby Jezus sugerował i w ten sposób umożliwiał ludziom dokonywanie wyborów. A może to nie jest takie ważne? A może ja się nie zdecyduję? A może jest jakaś inna droga? Nie ma innej drogi, tak jak Jezus powiedział, że i On jest jedyną drogą. Nie ma innej drogi. Wszystko to, co On mówił, jest drogą dla nas wytyczoną. Jezus powiedział, zawróćcie i wierzcie. Zawróćcie i wierzcie. I powiem tak. My wszyscy chyba pamiętamy czas swojego nawrócenia. Ze dwa razy być może podczas tego głoszenia odniosę się do tego faktu. Ja nie wiem jak wy, nie wiem jak działo się to w waszym życiu. Jak tutaj jesteśmy wszyscy, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, nie wiem jak to było z tym nowym narodzeniem w waszym życiu, wiem jak było w moim i może w kilku przypadkach życia moich przyjaciół, wiem i na pewno wiem jak było w moim dokładnie. I wiem, że kiedy ja przyszedłem do Boga, albo kiedy On mnie pociągnął, jakkolwiek byście nie według teologii takiej, czy śmakiej, czy owakiej, ale kiedy spotkaliśmy się z Bogiem w końcu, kiedy raczyłem się spotkać z Bogiem w sensie takim, że On czekał na mnie wiele, wiele lat, kiedy w końcu zdecydowałem się przyjść do Niego i kiedy żeśmy się spotkali, to moi kochani, to ja pamiętam ten dzień, nie będę go opisywał, ale faktem jest, że moje życie się zmieniło o 180 stopni. To nie była poprawka kursu. To nie była poprawka na zasadzie dobry człowiek jestem. Ale 5 stopni w lewo. Będzie lepiej. Albo no 10. Kurs tak obierzemy, żeby było okej. Okay. To nie chodzi o poprawianie rzeczy. To nie chodzi o poprawianie niczego. To chodzi o to, żeby przyznać, że byłem w takim stanie, że byłem kompletnym grzesznikiem. To nie ma znaczenia, czy piłem, czy paliłem, czy nie wiem, czy narkotyzowałem się, czy też byłem bardzo grzecznym grzesznikiem. To nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest niegrzecznym grzesznikiem, czy grzecznym grzesznikiem, ale jest grzesznikiem. I nie ma wyjątku. Bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i co? I brak chwały Bożej i nigdy nie kończy się na tym wersecie, znaczy w tym miejscu. Lecz, ale... No tak, nie wszyscy pamiętają, jaki jest dalej tekst. Brak chwały Bożej, to wszyscy pamiętają. Ale co dalej jest napisane? Lecz są usprawiedliwieni darmo z łaski? Okej, dobrze, to nie jest nasz temat. Zawrócić i wierzyć. Niektórzy ludzie... A właśnie, wróćmy do naszego, do przeżycia nawrócenia. To było, nie wiem jak to było w waszym wypadku, nie wiem czy po tym nawróceniu, jeśli było ono radykalne, a ja życzę każdemu, żeby to było radykalne. Dlatego, że jeśli twoje nawrócenie nie jest radykalne, to ja nie wiem co to jest. Co znaczy radykalne? Znaczy z głębi głębokiego, wszechograniczącego grzechu? Nie. Nawet może być tym grzecznym, jak powiedziałem, grzesznikiem, a jednak radykalnie się nawrócić. Ja sobie nie wyobrażam narodzenia na nowo, urodzenia się, przyjścia na świat w nieradykalny sposób. No jak kobieta, znaczy ja nie byłem przy tym nigdy, ale jak kobieta rodzi dziecko, to mój to jest chyba radykalne wydarzenie. No. Bardzo radykalne wydarzenie i dla dziecka, i dla kobiety. Bo zmienia życie i dziecka, i kobiety. Nawet nie wiadomo kogo bardziej, ale tak czy inaczej, no oczywiście mężczyzny też, chociaż może nie zdawać do końca sprawy z tego na początku, ale również. Wszystko się zmienia. Jest to radykalne. Wyobraźcie sobie poród nieradykalny, w sensie, że do połowy wychodzi i później już nie wychodzi. Już tak zostaje. Ja przepraszam, no to jest karykaturalne. No, nie chciałem tego. Kobiety muszą wybaczyć, ale chodzi o to, że kiedy się rodzimy, to się musimy urodzić. Z otoczenia, gdzie się pływa, romantycznie jest, miękko. Do otoczenia, gdzie jest ryk, wszystko inaczej, słyszy się głos 100 razy silniej niż faktycznie on jest wypowiadany. Otoczenia, które suche. Do ludzi, którzy mówią coś, krzyczą, nie wiadomo co, z radości czy nie z radości, co oni chcą. Rodzisz się do innej rzeczywistości i musisz funkcjonować w tej rzeczywistości. To musi być radykalne. No i pępowinę trzeba odciąć. To jest radykalizm, moi kochani. I tak samo jest w życiu duchowym. Jak ktoś się rodzi do życia duchowego, to to jest radykalne. I to jest wzorzec. I to jest mi potrzebne teraz, uważajcie. To jest wzorzec do wszystkich twoich późniejszych nawróceń. Ja się raz nawróciłem. A myślałem, że to raz już mniej więcej nie trzeba. O właśnie, to jest problem. Raz się narodziłeś na nowo. Bo dwa razy się... Mam nadzieję, że nie będziesz musiał rodzić się drugi raz. Ale na pewno... Nawracać, zawracać. Będziemy musieli jeszcze parę razy, parę ładnych razy w życiu. No bo gdyby przyjąć, że to dziecko duchowe, które się rodzi, było już tak doskonałe, miało absolutnie wytyczoną ścieżkę i wiedziało, dokąd iść i wykonywało idealnie wszystkie polecenia Ducha Świętego, no to okej, to nie trzeba byłoby zawracać. Ale jest inaczej. Ale jest inaczej. I czasami, no już nie powiem 50 stopni, ale ten jeden stopień skręcamy z kursu. Na początku jeden, potem to się robi większy odchył. I tak za 5 lat już jest 50 stopni z kursu. I trzeba zawrócić. Trzeba się po prostu nawrócić. I te słowa Pana Jezusa ciągle są skuteczne. Nawróćcie się i wierzcie. Dlaczego są skuteczne? Dlatego, że jest wielu ludzi, moi kochani, wielu chrześcijan, którzy zmagają się z wiarą. Zmagają się. Na zasadzie takiego... Wierzyć. No, silny, czerwony. Muszę uwierzyć. A nie wychodzi mi. Mów do mnie. Albo mówcie do mnie. Albo kasety te posłucham. I będę się budował. Dobrze, buduj się. To jest piękne i cudowne. Mówi, muszę się budować. Pół godziny se posłucham, bo mam egzamin za godzinę. Mówi, sobie pół godziny posłucham i mnie to zbuduje i zadziała. No to módlcie się teraz o mnie, bo ja mówię, mam krytyczny czas, mówi, za godzinę mam jakąś ważną rzecz do zrobienia, mówi, módlcie się szybko, mówi, ja muszę się podbudować, prawda? I co? A potem zapomnę o tym oczywiście. To nie tak jest. Moi drodzy, zawsze tam, gdzie potrzebujemy, żeby wiara płynęła, żeby się nie zmagać tym, żeby się nie zmagać i nie napinać się, żeby wierzyć, bo to nie jest kwestia napinania się, jest kwestia wyzwolenia wiary, to jest inna rzecz, ale nie jest kwestia zmagania się ze sobą samym, żeby powstała wiara. To jest kwestia nawrócenia, zawrócenia, podjęcia decyzji, odmiany swojego myślenia. Wiara natychmiast wytryśnie, niczym fontanna. Na placu zamkowym, nie, my nie mamy takiej. Od razu wytryśnie, niczym ta fontanna z rzek wody żywej, o której Jezus powiedział. Jeśli ktoś wierzy we mnie, jak powiada Pismo, nie jak powiada, nie wiem, taki pastor czy śmaki pastor, ale jak powiada Pismo, jeśli kto wierzy we mnie w ten sposób, to z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Życie popłynie. Wiara też popłynie. Jeżeli ktoś wierzy w Słowo Boga, w to Słowo, które jest nam dane, z Jego wnętrza popłynie życie, moi kochani, i wiara wytryśnie automatycznie. Wiara wytryśnie, będziemy się musieli zmagać. My wiele, bardzo dużo się zmagamy w życiu, z różnymi rzeczami. Naprawdę, aż mi żal jest nas. Nasz, siebie, was w ogóle, wszystkich chrześcijan. Aż mi żal jest. Ile się to nachodzą? Ile jest poradnictwa duchowego? No, czasami jest potrzebne, czasami niepotrzebne. Ile jest zmagania? A ile to postów? A ile to... Znaczy, te posty są ważne, to wszystko jest ważne. A ile to jest, nie wiem, znaczy, wyznawania słowa na przykład? A ile to czasami jest nieprawdopodobnych, karkołomnych ćwiczeń gimnastycznych duchowych, wykonanych, żeby coś zmienić, żeby wzbudzić wiarę? A tu czasami, ja nie wierzę zawsze, a czasami wystarczy się nawrócić. Tylko się obrócić i uznać, chłopie, nie masz racji. Tak, nie mam racji. Człowiek jest nieprawdopodobną istotą. Jak się uprze, to nikt nie jest w stanie. Nikt nie jest w stanie. Ja mówię, to jest właśnie jeden z... Przepraszam za to sformułowanie, ale to jest takie moje sformułowanie, że to jest jedna z charakterystyk Bożych człowieku, że zawsze chce mieć rację. Tylko nie ma tej racji często, ale zawsze chce mieć rację. Bóg powiedział sobie, ja Pan nie zmieniam się. No i Bóg i człowiek też tak. Ja Pan, prawda, nie zmieniam się. I nie ma szans. I to jest coś, co przyjęliśmy, gdybyśmy byli idealni i doskonali, gdybyśmy podążali za Bogiem, byłoby wszystko pięknie. No jest problem, że jest często odwrotnie. To jest kwestia zwykłego przyznania. Znaczy, zwykłego, nadprzyrodzonego wydaje się dla niektórych. Przyznania, że faktycznie myliłem się. 10 lat szedłem w niewłaściwą stronę. I o, ja nie przyznam się w życiu do tego. Nie, nie, nie. Zapomnij, przyjacielu. Nie, nie, nie. Jeszcze mam parę lat przed sobą. Ja nie mogę powiedzieć, że to, co było za mną, to jest niczego nie warte na przykład. Nikt nie mówi, że niczego nie warte, ale mówi, szedłeś nie w właściwym kierunku. To jest wielki honor dla takiego człowieka, kiedy on przyzna się do tego, jest w stanie przyznać. To jest nieprawdopodobna rzecz, jeżeli potrafi się to stosować do Bożego Słowa. Aż nie, ja idę tak, jak szedłem, no to pójdziesz jeszcze 50 lat w ten sposób. Aż Pan Jezus przyjdzie i się zweryfikuje. Tylko szkoda, bo to w niebie będzie chyba dopiero, jeśli tam dojdziemy. Znaczy, ja kiedy takie słowo pada, to wtedy jest cisza jest na sali. No. Wiecie, czemu jest cisza? Powiem wam, czemu jest cisza. Bo połowa chrześcijan, ale to nawet, ja to tak specjalnie nie mówię, że ujmuję tych procentów. Ale wiecie, że ponad połowa chrześcijan wcale nie jest pewnych, czy w ogóle dojdą do nieba. I to jest niesamowite. I z tym też się trzeba uporać. My zmierzamy do nieba, moi kochani. No chyba, że jesteś kutym na cztery nogi starym grzesznikiem, który ma w nosie Boga. W nosie ma Boga i nie chce Go słuchać i nie chce za Nim podążać w ogóle. Jeśli tak, to po prostu to jest swój wybór. A tak, to zmierzamy do nieba. Oczywiście jest kwestia teraz, czy nasze dzieła spłoną, czy też nie. To jest inna sprawa. Jak jeden głoszący powiedział, czy będziemy jak pieczone kurczaki w niebie, czy nie. Bo przejdziemy jak przez ogień. Czy też coś tam z tego wyniknie? To jest pytanie. Jak upieczone, to smaczniejsze. W ustach Bożych. Kostki zostały. Ale faktem jest, moi drodzy, że zmierzamy w tamtym kierunku. A jeśli ty cały czas chodzisz z duszą na ramieniu i zastanawiasz się, czy dojdziesz w końcu do nieba i twoim największym problemem w modlitwie i w ogóle, żeby przyjść w modlitwie do Boga jest to, czy w ogóle mogę, czy Bóg nie zdzieli maczugą przez głowę albo czy nie rzesie pioruna, nie załatwi się ze mną szybciej. Czy jeżeli to jest twoim największym wyzwaniem, to jest problem, to musi być natychmiast rozwiązane. Bo Bóg czeka na ciebie w swojej sali tronowej i mówi, z ufną odwagą przychodź, żebyś otrzymał łaskę w stosownym czasie. A że łaski potrzebujemy każdego dnia, ja mówię, każdego dnia to jest stosowny czas, więc możemy każdego dnia i powinniśmy każdego dnia przychodzić do Bożego tronu, moi drodzy. No ale wracamy. Jest odnowa, moi kochani, która dzieje się przez upamiętanie i wtedy płynie wiara. Wtedy płynie wiara. Jest coś takiego jak paralizator wiary. Słyszeliście o czymś takim? Ja sobie wymyśliłem teraz taką nazwę. To moje jest. Paralizator wiary. Co może być paralizatorem wiary? Bo mówiliśmy o tym, nawróćcie się i wierzcie, prawda? Paralizatorem wiary na przykład jest strach. Ostrzeliśmy o tym wczoraj. Definitywnie. Strach paraliżuje. i nie jesteś w stanie wierzyć. Ale paralizatorem wiary, moi drogi przyjacielu, może być na przykład brak działania. Bo Biblia mówi, że bez czynów wiara jest martwa. Tak jest. Więc masz paraliżowaną wiarę. Jestem sparaliżowany, duchowo sparaliżowany człowiek. Chciałbym coś zrobić, ale nie, to nie może. No i potem się stara zrodzić wiarę. No ale jak chcesz ją urodzić? Jak chcesz urodzić wiarę? W jaki sposób? Wiara jest poznana przez twoje czyny. Przez owoce twojego życia. Nie ma innego sposobu na to, żeby zmierzyć twoją wiarę. Nie ma! Macie jakieś inne? No, okej. Ale jest też inny paralizator wiary. Wiecie, że jest paralizator? Jedynie nie wyjaśniłem, co to jest. To ja nigdy nie miałem do czynienia, dzięki Bogu, raczej z paralizatorem. Natomiast to jest taka... co to jest? No, jak to powiedzieć? No. Najgorzej rzeczy... Wiecie, powiem wam, stąd mówiąc. Najgorsza rzecz z tym podpowiadaniem jest to, że strasznie cicho podpowiadać. I nic nie słychać. Siebie słyszę, a was nie słyszę. No więc, co to jest ten paralizator? Jakby to określić, to pałka. Pałka taka z prądem. O, pałka z prądem i będzie dobrze. Jak dotknie kogoś, to nie życzę wam tego. Niektórzy wiedzą, jak to działa. Ale tak działa na przykład takim paralizatorem wiary, i tutaj chciałbym na moment się skupić, takim paralizatorem wiary jest, Jezus to powiedział, do swoich uczniów, żeby było śmieszniej, do swoich uczniów już po swoim zmartwychwstaniu, którzy byli zgromadzeni w izbie, nie wiem czy górnej czy nie, ale byli w izbie zgromadzeni, bali się wyjść na zewnątrz, bali się faryzeuszy. Jezus szedł przez ścianę, ty jeszcze bardziej ich przestraszył, bo on się bali. Przeczy ścianę, zresztą nie powinni się bać, bo on w ten sposób ich nawiedza. On tam po prostu się pojawiał w miejscu i z nimi rozmawiał. No ale nie przyzwyczaili się do tego. Przyszedł, stanął między nimi. Biblia mówi w Ewangelii właśnie Marka, że zaczął ich gromić z powodu... Pierwsza rzecz. Z powodu zatwardziałości serca i niewiary. Więc moi kochani, właśnie zatwardziałość naszego serca jest wielkim paralizatorem wiary. To jest taka wielka pałka z prądem. Serce, które jest zatwardziałe, serce, które jest uparte, mówi nie, nie pójdę, nic nie zrobię, a mowy nie ma. Drzwi zamknięte, nie wychodzę na zewnątrz. To jest paralizator twojej wiary. I jeśli chciałbyś mieć do czynienia z Jezusem i modli się o objawienie Jezusa, to jak On stanie obok ciebie, to pierwsza rzecz, co zrobi, to zrobi to samo, bo nie jesteś lepszy od apostołów Pana Jezusa, to samo ci powie, co im. Będzie cię gromił z powodu zatwardziałości serca, a z tego powodu przychodzi niewiara, bo wiara jest kwestią serca, moi drodzy przyjaciele. I wiara płynie z serca. Wiara jest wiarą serca. Naszego wnętrza. Jak wnętrze jest jak ogór, to wiara płynąć nie może. Jak jest tam upór, złość, zgorzknienie, egoizm, samolubstwo różnego rodzaju, tam wiara płynąć w żaden sposób nie będzie. I tutaj to przesłanie się sprawdza. Zawróć, nawróć się i wierz. Co zrobił Pan Jezus? Stanął między nimi, gromił z tego powodu i co powiedział? Chłopaki, macie teraz czas, 10 dni albo tydzień. Namyślcie się, co wam powiedziałem. Mówi, zastanówcie się parę sesji doradztwa duchowego i się zdecydujecie. Mówi, co robić? Nie, Pan już powiedział, szybko. Mówi, ja was gromię. Mówi, co wy sobie myślicie, wy tacy moi kochani? Ja widzę wasze serca, prawda? Mówi, Pan Jezus wszystko wiedział. Mówi, ja wiem, jak to wygląda. Mówi, natychmiast. Już. Żadnej zatwardziałości. W ogóle nie ma o czym rozmawiać. Mówi, przestańcie. Natychmiast. Mówi, spokój. Koniec z tym. Żadnej zatwardziałości serca. Wierzysz mi tu. I wynocha na zewnątrz. Wielkie posłannictwo. Wynocha na zewnątrz. Iść do świata. To sprawi, że wasze serca zmiękną. Bo wiecie, ja wam powiem. Jak za długo wierzący z sobą i tylko z sobą przebywają, to serca mają taką tendencję, żeby twarnąć. Się patrzysz na sąsiada, a potem już nawet nie chcesz patrzeć na sąsiada. Albo mnie nie kocha. Mówię, co tak sobie siedzimy, wygodne ławki. to samo słyszymy. A co byście chcieli usłyszeć? Inną Ewangelię. No i w kościach. No oczywiście jest kwestia sposobu, o tym też powiem, przekazywania. Ale jeżeli chodzi o słowa, co jeszcze można byłoby więcej usłyszeć, moi kochani? Jeżeli jak w miarę normalne są kościoły na świecie, no to co tam można innego oprócz tej Ewangelii, oprócz tej Słowa Bożego głosić? No, a na świecie są różne wymysły, pomysły, różne mody, trendy. Ale to nie podlega akurat modom i trendom słowo samo. Więc nic nowego tam nie usłyszymy. Patrzy się na znajomą, mówi, znudzony jestem, okrutnie, mówi. O, przychodzę, mówi, do kościoła, zawsze przychodzę. Już później mówi, ale to uwielbienie podobnie zawsze jest. Mówi, to ja dlatego przychodzę godzinę później. No, bo już nie potrzebuję. Ja już to wszystko słyszałem, a ja mówię, to policzyłem już w ogóle. Ja nawet wiem, już znam prowadzącego, on powiedział, jakie piosenki będą, to ja sobie po drodze do kościoła sobie to zaśpiewam i będzie spokój. Na przykład. Mówię, a w zasadzie na głoszenie też nie muszę przyjeść, bo wiem, kto głosi, wiem, co będzie mówił. Mówię, a jakby coś innego mówił, to i tak będzie to, i tak w taki swój właściwy sobie sposób. To ja to wiem, ja to znam. To wiecie, tak naprawdę to ja sobie wezmę kasetę, jakąś kasetę, włączę sobie, posłucham. Mówię, kaseta jest, wiecie, czym się różni kaseta od żywego człowieka i w jaki sposób jest lepsza od żywego człowieka. Zawsze możemy wyłączyć. I tak wielu robi. 5 minut, co on mówi? Nawija, zaczyna, jeszcze nie dochodzi do meritum. W ogóle o co tu chodzi? Mówi, bo to nie spełnia moich oczekiwań w ogóle. Moje oczekiwania są wielkie. Ja słyszałem, mówi, gości z zagranicy. A mówi, to było słowo, pamiętam. Mówi, a kiedy ostatnio słuchałeś kaset? No właśnie jak byli wtedy, słuchałem. Ja tak, ale to się do niczego nie nadaje. Moje oczekiwania są wielkie. Pana Jezusa też. Ale względem Ciebie. A nie względem tych głoszących. No. Zatwardziałość serca. Moi kochani, jeśli Kościół, ale ja wierzę w to, że tak będzie, więc ja mówię pozytywnie, ale gdyby Kościół, gdyby ludzie wierzący nie poradzili sobie z tym, czy do końca życia będą sparaliżowani w swojej wierze i nic nie będą mogli zrobić, ani ruszyć nawet, ani palcem będą zamknięci, jak ci uczniowie siedzieli w strachu. Będą zamknięci w swoich górnych czy dolnych izbach, w piwnicach czy na strychu, nieważne gdzie. I będą zamknięci, bali się świata na zewnątrz i będą zajmować się tylko i wyłącznie sobą, niczym więcej. Wszelka zatwardziałość serca musi zostać rozbita. W pył, w proch. A ten proch rozsypany po oceanie, żeby nikt go nie odnalazł, nie wskrzesił czasami. To musi być złamane. Słuchajcie, jest coś dobrego w tym i nie chcę teraz o tym głosić, ale jest coś niezwykłego w tak zwanym, Biblia używa takiego sformułowania, złamanym sercu. Jest coś niesamowitego. Złamane serce to nie znaczy, że się zakochałem nieszczęśliwie, prawda? To jest w Panu Jezusie, a Pan Jezus mnie pokochał. Nie, to nie jest tak, bo z Jezusem tak nie jest. Chodzi o to, że złamane serce to jest miękki duch, to jest miły duch. Nie miękki taki, że mięczak, prawda? On nic nie jest w stanie zrobić. Ale miły. Łagodny, nie w sensie takim, że nic nie może zrobić ani powiedzieć, ale w sensie takim, że jest dobry. To jest tego rodzaju duch, to jest tego rodzaju postawa. I to jest dobre, moi kochani. I serce, zamiast być, jak za przeproszeniem, ogór, to może być złamane. Może być ogórkiem przełamanym. I oby tak było. I oby tak było. Oby tak było, bo Bóg takim sercem nie wzgardzi, mówi psalmista. A ogórem wzgardzi. Też ważne, żeby o tym pamiętać. Wiem, że to mówię w taki sposób, ale prawda jest, wiecie, jaka jest prawda zresztą. Tak, dość paralizatorów. Apostoł Piotr głosił, dzieje apostolskie. Tak samo zresztą, bardzo podobnie jak Jezus. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, 19, od 19 wersetu. Albo od 18. wersetu. I mówi tak apostoł Paweł, głosi do Żydów w Jerozolimie i mówi w ten sposób. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wielkich, wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. 19 werset. Przeto upamiętajcie się, nawróćcie się. To samo sformułowanie. Upamiętajcie się, nawróćcie się. To nie znaczy płaczcie, płaczcie nad swoimi grzechami, nad tym, ojej, Bóg mnie przyłapał. Ludzie kochani, przyłapał mnie na grzechu, a ja taki dobry byłem. Muszę płakać teraz nad sobą, użalać się, że mnie złapał. Bóg cię zawsze złapie. On cię nawet łapać nie musi. Mówi, to ile mam płakać, żeby już zadośćuczynić? No, ile chcesz, byleby się nawrócił. Ile chcesz, byleby się nawrócił. Ja znam przykłady ludzi, którzy krokodyle łzy wylali podczas swojego, no niby nawrócenia, a potem w ogóle już ich nie było. Znam też takie przykłady ludzi, którzy, o, no wiem, że niewiele płakali podczas tego nawrócenia, ale po prostu się nawrócili. Zawrócili. Ja nie wiem, czy byli tacy bardzo nieczuli na działanie Boże, że nie zapłakali nawet. Ale, bo niektórzy tak myślą, chrześcijanie tak myślą, ale płacze, jak się nawrócił. O, to musi być silne. A lud Izraela też płakał pod górą Synaj. Cały dzień płakali, potem chcieli zabić Mojżesza. Czytaliście o tym. Z różnych powodów można płakać. Ale znam ludzi, którzy no niewiele tam tych łezek możesz w ogóle uronili, ale zawrócili kompletnie swojej drogi i są wspaniałymi chrześcijanami. Ale oczywiście większość i płakała i się nawróciła i halleluja za to. Apostoł Piotr mówi tak, przeto upamiętajcie się i nawróćcie, zawróćcie. Innymi słowy mówią, zmieńcie wasze myślenie, zmieńcie kierunek życia, zmieńcie cel w swoim życiu. Zawróćcie i, aby były zbawione grzechy wasze, 19 werset i 20 werset, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego 21 werset, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jest mowa o odnowie późniejszej, jest mowa o czasach chłody. Jest mowa o zawróceniu, nawróceniu. I tak jak są moi kochani ludzie, tacy ludzie, którym trudno jest uwierzyć, którym trudno jest zafunkcjonować w wierze, użyć tej wiary, dlatego i zmagają się ze sobą, ale między innymi dlatego, że rozwiązaniem jest to zawrócenie, nawrócenie, tak samo są ludzie, którzy cały czas, bywają takie przypadki osób, którzy cały czas żyją w jakiejś nerwowości nieustannej. Braku odpocznienia, braku spokoju, pokoju wewnętrznego. Wierzący, ja nie mówię o niewierzących ludziach, ja mówię o wierzących ludziach. I zmagają się z tym. I to jest, bywa tak, że do jednego w sprawie swojego przypadku, swojej przypadłości duchowej, biegają do różnych głoszących, do różnych kaznodziejów, do różnych kolejek modlitewnych i tak dalej. Z jednego miejsca do drugiego i ciągle są niespokojni w życiu. I ciągle nie ma tej ochłody, i nie ma tej odnowy, i nie ma ochłody dla szkołatanej duszy. I zastanawiają się, czemu tak jest. Bo również odpowiedź może być właśnie w tym. Zamiast biegać, to zawróć. To nawróć się, a dni ochłody przyjdą od Pana. I będzie spokój i ukojenie dla duszy. Amen. Wiecie, z naszą duszą, znaczy, naszą duszę można pocieszać, to prawda, no można. Ale najlepiej jest dla niej, żeby zawróciła. Bo dusza nasza, tak ktoś powiedział, serce człowieka zwodnicze jest... Dusza nasza, częścią serca, która jest, potrafi różne nam psikusy płatać w życiu. Jeśli tylko będziemy słuchać swojej duszy, ja kiedyś podczas zgłoszenia miałem taki fragment o rozmawianiu ze swoją duszą, ze sobą samym. A tam jest na podstawie tej przypowieści z Ewangelii Łukasza, bodajże chyba to jest 12 rozdział, tego bogatego człowieka, który zebrał dużo, pamiętacie ta historia, tylko że już zabrakło mu stodół, żeby pomieścić żniwo. I powiedział, i tak se rozmawiał, i sam ze sobą se rozmawiał. I sam ze sobą rozmawiał i mówi, powiem do duszy mojej, mówi, duszo moja, patrz. Patrz, ile tego mamy. Co my z tym zrobimy? I dusza moja, poradź mi. No i dusza mu odpowiedziała. Pobuduj nowe stodoły. Mówię, o, mądre rozwiązanie. Oho, ho, ho, nie spodziewałem się, że taką mądrą duszę ma. Ja? Szkoda, że ducha nie zapytał. Świętego znaczy się. Albo swojego przynajmniej. Rozmawiał ze swoją duszą i dusza mu taką głupotę podpowiedziała. Wiesz, dlaczego powiedziałem głupotę? Bo potem Bóg to sfinalizował, podsumował. Powiedział, głupcze, jeszcze tej nocy. Jeszcze zabrana będzie ta dusza. To jest nieprawdopodobne. Już gadasz się z duszą, ona ci będzie zabrana razem z tobą. Jeszcze tej nocy, głupcze, zabierze i będzie to zabrane. Bo trzeba było wziąć i rozdać to innym. Bo trzeba było wziąć i zamiast myśleć o budowaniu stodół, 10 000 kolejnych stodół, to zainwestować w Boże Królestwo. Głupcze, mówi, powiedział Bóg. No. I to mówił duch. A on jakoś nie chciał słychać. Z duszą se rozmawiał. Z następnym razem, jak dusza się będzie odzywała, dobrze jest zawrócić. Nawrócić duszę. Bo dusza jest do nawrócenia. Dobrym kandydatem. A przyjdzie ochłoda z nieba. Będziesz tak szczęśliwy. Nie będziesz się zastanawiał, ani martwił te stodoły. Ujej, a może się spadą, a może nie. A może złodziej przyjdzie, bo już tam nie będzie. Ani stodu nie będzie, ani tego, co tam miałeś niby zebrać. Po prostu zainwestujesz to w Boże rzeczy. Przebudzenie, moi kochani. Dla Kościoła oznacza obudzenie się tak naprawdę. Bo Biblia mówi w liście do Efezjan, apostoł Paweł pisze, jeśli ktoś śpi, znaczy obudź się ty, który śpisz, a zaśnie ci Chrystus, prawda? I to jest do tych, którzy śpią, a nie tych, którzy są martwi, ale do tych, którzy śpią. Czyli do Kościoła. Obudzenie. Obudzenie. Przebudzenie. Obudzenie do życia. Jak ktoś śpi, to dużo śni. Ha? I nawet wizje może mieć, które mogą być całkiem niezłe. Tylko podczas snu nie jest w stanie tego zrealizować. Podczas snu można najwyżej lunatykować. A wtedy jego życie jest zagrożone. Obudź się, ty, który śpisz. Można sobie spać i śnić piękne sny. Ale trzeba się obudzić i zacząć je realizować. Więc Biblia mówi, obudź się, ty, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Prawdziwe życie się kłania. To życie na zewnątrz. Tak naprawdę przebudzenie oznacza nowy początek. Nowy początek w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Przebudzenie oznacza, jak powiedziałem, czas konfrontacji na zewnątrz, no i tych wewnętrznych naszych zmagań, konfrontacji. I będzie oznaczało, będzie charakteryzowało się wznoszącą falą. Coraz więcej, moi kochani, ja wierzę bardziej w tego rodzaju funkcjonowanie przebudzenia, coraz więcej i więcej będzie fenomenów Bożego Ducha. Coraz więcej i więcej. To będzie narastało, moi drodzy. A jak myślicie, jak dzieją się przebudzenia? Spójrzmy na historię przebudzeń. Czy myślicie, że to jest na tej zasadzie, że Bóg jak dopuści, to i z kija wypuści? W zasadzie żyłem jak diabeł przez cały tydzień, a nagle Pan wstąpi i będę wielkim katalizatorem przebudzenia. Możesz być najwyżej paralizatorem przebudzenia, ale nie katalizatorem przebudzenia w ten sposób. Słuchajcie, to jest normalne, to jest chyba logiczne i to jest biblijnie logiczne, udokumentowane. Więc moi drodzy, ja wierzę w inną historię przebudzeń. Ludzi, którzy są na kolanach i działają, którzy wołają do Boga, decydują, zawracają, nawracają się w swoim życiu, idą do przodu, rozwijają się i pracują jak dzicy, pracują i w końcu widzą owoce, a potem będą widzieć chmurkę na nieboskłonie, jak Eliasz widział, nie Eliasz, tylko sługa Eliasza, z daleka, na początku z daleka, a potem tak szybko ona nadleci, że będzie z tego wielki deszcz, moi drodzy przyjaciele, bo tak powstają przebudzenia, że zaczyna być, kiedy na przykład nie ma nic, albo wydaje się, że nie ma nic, że nie ma na przykład fenomenów duchowych, to my zaczynamy w tym kierunku iść. Zaczynamy mówić, uczyć na ten temat i próbujemy to czynić. I czynimy to, moi drodzy. I zaczyna się powoli dziać. Ale nie tak, moi kochani, jak niektórzy sobie myślą, że to musi być za każdym razem 100% powodzenia. Bo to jest kłamstwo, moi kochani. Halleluja. Słuchajcie, no, widzieliście jeszcze kogoś z wyjątkiem Jezusa? Widzieliście jeszcze kogoś z wyjątkiem Jezusa, który by miał 100% powodzenia, nawet Jezus Chrystus niektórych nie mógł zdrowić. To nie chodzi o to, żeby teraz odbierać, bo to bez sensu by było. Ale zrozumcie to, że to nie działa na tej zasadzie, że my patrzymy. Opatrzymy się. Halleluja. Wiara mi rośnie, patrzę się. Ręka dotyka mi, będzie od razu, czy nie? Będzie od razu, czy nie? Będzie od razu. O, wszyscy patrzą, bacznie, niech się stara chłopak, bo drugiej szansy nie dostanie. Co jest? Co to jest? Co to jest w ogóle za mentalność? To jest mentalność obserwatorów. Przepraszam za słowo teraz. Proszę was, wybaczcie, jeżeli będziecie urażeni. Będziecie musieli zresztą tak czy inaczej wybaczyć, bo my jesteśmy powołani tylko, żeby wybaczyć. Znaczy, nie moglibyście modlić do Boga, jakbyście mnie wybaczyli. Bo was nie chcę specjalnie obrazić. Znaczy, nikogo nie chcę, bo być może nikogo na sali takiego nie znajdę. Więc nie wiem, nie mówię o konkretnej osobie w tej chwili. Ale użyję słowa parszywy obserwator. O, tak się poniosło po sali. Śmierdzący obserwator. O, może lepiej. Skunks duchowy. Tu siedzi. Jak Żydzi. Żydzi znaków szukali. A Grecy mądrości szukali. Pan Jezus, ani tym nie będzie dane, ani tamtym nie będzie dane. Będzie mieli znak jeden. Tak zmartwychwstane. I tyle. Będziecie mnie widzieli. Na tej zasadzie, kochani, to mniej więcej tak to wyglądało. Mówi, pokaż nam znak, pokaż nam znak. No to Boże, kochani. Co za ludzie? Co za naród? Co za ludzie? Co za naród? W ogóle o co tu chodzi? Pokaż znak. Pokaż mądrość. I po co? Przez mądrość będziesz zbawiony? Przez znak będziesz zbawiony? Będziesz lepiej pracował? Ja, przez 5 minut. A potem będziesz szukał następnego znaku. Pan Jezus powiedział, wy potraficie pogodę rozpoznawać, a znaków czasu nie potraficie rozpoznawać. Moi kochani, ja wierzę we wzbudzającą się, podnoszącą się falę tych fenomenów duchowych. Będzie coraz więcej i więcej. I zacznie się dziać, jeden po drugim. Raz się zacznie dziać, drugi raz się zacznie dziać, trzeci raz. I będzie atmosfera wiary oczywiście też wzbudzana przy okazji. I to się będzie działo, ale nie dlatego, że kiedyś coś spadnie, coś tam się wydarzy, ale dlatego, że będziemy zdeterminowani, żeby wykonywać słowo Boga żywego. Nie ma innej drogi! Nie ma innej drogi! Nie ma innej drogi! Nie ma innej. Nie, że na początku mi się nic nie udawało, nic, a nagle mi się zacznie udawać, halleluja, i 100% będzie. Choćby nawet przyszli takie ogóry przyszły do mnie, co by nie wierzyły, to i tak ja ich rozpracuję, mówi, pod każdym względem rozpracuję i sprawię swoją mocą, halleluja, przekonaniem, namaszczeniem, nie wiadomo czym jeszcze, że padną Pani na kolana, no nie przede mną, przed Jezusem Chrystusem, halleluja. I doprowadzę ich do rozwiązania w życiu. Nieprawda! Bo jak się ktoś zaprze, to nigdy go nie doprowadzi do rozwiązania. Taka jest prawda. I dlatego nasze serca powinny być właściwe, powinny być w porządku. Dlatego zatwardziałe serca nie mają kontaktu z Bogiem. Dlatego zatwardziałość nie ma kontaktu z żywą wiarą. No tak naprawdę, moi kochani, my będziemy mieli do czynienia w przebudzeniu. Moi drodzy, z głoszeniem, które będzie rzucało wyzwania. Które będzie rzucało wyzwania ludziom. Sobie, ludziom, wszystkim. Wyzwania. Nie będzie głaskało, nie będzie mówiło, a teraz halleluja. Mówi, opary powstaną nad całym zgromadzeniem, prawda? Chwała Pańska stąpi. Już czujecie to wy wszyscy odstępcy, halleluja. Pan raz będzie masował teraz. Nie! Po pierwsze, moi kochani, będzie głoszenie, które rzuca wyzwania. A jakie to są wyzwania? A wyzwania następujące. Mój drogi przyjacielu, ja nie mówię nie absolutnie w żaden sposób, mnie nie do nikogo. Ja rzucam rzeczy, które są z tego słowa wzięte. Jeśli, mój drogi przyjacielu, masz czas na wszystko inne, tylko nie na to, żeby się modlić, czytać słowo i być w kościele, masz na wszystko inne czas, to najwyższy czas, najwyższy czas, najwyższy czas, żeby się nawrócić. Amen. A mi smutno na duszy. Trudno. Powiedziałem, musi się nawrócić. To nie jest kwestia tego, czy się podoba, czy nie. Czy wszystko się musi podobać? Mówi, o ten mi tak usłużył, jak balsam na moją duszę. Halleluja. Ale jaką? Jak skołataną, to okej. Ale jak zbuntowaną? Jakżeś dodał balsamu na zbuntowaną duszę, to co to jest? Zbuntowana dusza potrzebuje usłyszeć, nawróć się. I to jest głoszenie, które będziemy słyszeć. To jest głoszenie i słowa, które będą rzucane pomiędzy ludzi, które będą rzucane do kościoła. Będą słowa wyzwania, rzucanie wyzwań ludziom. Nie wyzwisk, ale wyzwań, moi kochani, wyzwań w życiu. Żeby poruszyć się, żeby zmienić się, żeby coś się wydarzyło, żeby brać udział, żeby zaangażować się. Więc powiem dalej, jeśli mój drogi przyjacielu, bo to jest jeden z największych problemów, moi kochani, w naszym kraju, to jest duch ubóstwa, który jest, który wisi, nie wiem, siedzi okrakiem czasami na ludziach, to jest coś, co powstrzymuje nas często przed przebiciem się do tego miejsca błogosławieństwa, czy miejsca bogatego, fitego w Bogu dla nas, naszego życia. I ja nie mówię, moi kochani, teraz do ludzi, którzy nic nie mają albo niewiele mają, bo każdy coś tam ma. To nie o to chodzi. I nie mówię po to, żeby zdzielać z ludzi, bo my z tego miejsca nie mówimy po to, żeby zdzielać cokolwiek z ludzi. A jeśli ktoś tak myśli, to źle myśli, bo naszą intencją nigdy nie było, żeby odbierać ludziom pieniądze siłą albo, nie wiem, perswazją czy czymkolwiek. Bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. I moi drodzy, to jest nasza decyzja, co my zrobimy z naszymi finansami. Jeśli my będziemy do właściwe decyzje podejmować, to duch ubóstwa będzie złamany nad naszym życiem. Będzie odcięty całkowicie. Jak zaczniemy, nawet od małych rzeczy, czy ja mam dać przykład, nie wiem, mojej osoby, czy moich bliskich, mogłem powiedzieć, moi kochani, o tym, w jaki sposób na przykład dawałem 50% ze swoich dochodów. Dlatego, że wiedziałem, czułem w moim sercu, w czym był taki czas, rok chyba, jeśli się nie mylę, i to był czas między innymi, kiedy byłem w szkole biblijnej w Uppsali, zacząłem dawać 50%, bo czułem pobudzenie Ducha Świętego, Ducha Świętego, że powinienem to robić. Jak myślicie, dobrze mi z tym było w sensie naturalnym i niedobrze było, byłem trochę mniej pieniędzy. O, tu Pan ci nie oddał za tydzień dwa razy tyle? Nie, za tydzień mi nie oddał dwa razy tyle, bo nie o to chodziło. Oj, to zły biznes jest. Nie, to jest dobry biznes, bo to jest biznes z Bogiem, a każdy biznes z Bogiem jest dobry, moi drogi przyjacielu. Każdy biznes z Bogiem jest dobry, a ja nie miałem pojęcia, w co ja sieję, a ja nawet nie wiedziałem za bardzo. Myślę, że w przyszłość duchową. Myślę, że to było to. To była ta kwestia. I wtedy to robiłem, na przykład. Moi kochani, albo dajmy na to, bo skoro jesteśmy na tej konferencji, powiem wam. O, też widzę, że to jest bardzo taki serca do serca rozmowa teraz. Aż za bardzo. Może z mojej strony. Ale powiem tak. Zwykle jest tak, że kiedy zbieramy ofiarę, na konferencjach. Nie wiem, jakie jest wasze podejście w ogóle do zbierania ofiar, do podchodzenia do ofiar. Nie wiem, czy w momencie, kiedy osoba staje na tym miejscu, to zamykacie oczy, mówi, o, ja już trzeba wychodzić, tam książki są do kupienia. Albo nie, bo tu już 10 zł zapłaciłem za wyjściówkę. Nie wiem, jakie jest wasze podejście do tego. Ale ja wiem jedno, że tak jakoś się działo do tej pory, że ja i moja żona dawaliśmy, tak się jakoś składało, mniej więcej. Nie dlatego, że jesteśmy milionerami, bo nie jesteśmy. Nie wiem, co inni o tym myślą, jak nas postrzegają, ale powiem wam bardzo prosto, bardzo wprost. Nie jesteśmy. Ale postanowiliśmy, czy tak jakoś wychodziło, że dawaliśmy mniej więcej zawsze przy okazji konferencji pokrywaliśmy 10% budżetu konferencji. No ja mógł zapytać, kto da więcej? No ja nie mam. Nie musisz dać aż tyle. A jak masz, to się bój. Ja powiem inaczej. No to w drugą stronę pójdzie. Chciałem tak powiedzieć. Jeśli masz, jeśli jesteś człowiekiem, który zarabia 1000 złotych miesięcznie, jeśli jesteś człowiekiem, który potrafi gromadzić te pieniądze, a jeśli przychodzi ofiara w kościele i nie stać się na to, żeby wrzucić 100 zł, 200 zł na ofiarę, pora się nawrócić. Ja widziałem, że gdzieś tam jest to twarde miejsce naszego spotkania. Ale pora się nawrócić. Bo Pan Jezus tego oczekuje. Przebudzenie zawsze będzie miało miejsce. Kończymy nasze spotkanie powoli. Przebudzenie będzie zawsze miało do czynienia z odmianą życia przez radykalne posunięcia, tak powiedzieliśmy. I tak jak było w przypadku Heliego, synu Heliego. Pamiętacie synu Heliego? czynili bezprawie. Oj, czego oni nie robili. Lepiej nie czytać nawet. Pierwsza księga Samuela. Kradli z ofiar i inne rzeczy robili. A Eli kapłan patrzył na to i nic nie zrobił. I nic nie słowa nie powiedział, nie skorygował ich. I jest powiedziane w Biblii, w pierwszej, księdze Samuela, w drugim rozdziale, tam jest powiedziane, że to było wielkim grzechem wobec Boga, że Bóg to poczytał jako wielki grzech. I potem ci synowie kapłana Heliego poszli do walki, poszli do bitwy. Poszli do bitwy z przeciwnikami Izraela, myśląc, że kiedy mają Arkę Przymierza, a w tej Arce siedzi Bóg, to im ten Bóg pomoże. Ale Bóg pomógł, bo jak mógł im pomóc? Nawet nie miał zamiaru im pomagać. Poszli do walki i zginęli tam. Moi drodzy, są sytuacje w naszym życiu, których potrzebujemy jasno i wyraźnie się opowiedzieć. Są sytuacje w naszym życiu, że potrzebujemy jasno i wyraźnie powiedzieć nie. Potrzebujemy jasno i wyraźnie powiedzieć nie sobie albo innym ludziom. Są takie sytuacje, gdzie musimy zatrzymać zło. Są takie sytuacje, gdzie musimy powstrzymać to, co jest niewłaściwe, i my o tym wiemy. Bo inaczej jest to zaprzeczeniem funkcjonowania z Bogiem. Inaczej jest to działanie przeciwko Bogu, moi drodzy przyjaciele. I tak jak w tym przypadku Heli tego nie zrobił i później Bóg zbudził Samuela jako swojego proroka po zamiast linii Heliego, tak samo, moi kochani, zdarza się, że nie mam odwagi powiedzieć nie, że nie mam odwagi zatrzymać pewnych rzeczy, które się dzieją wokół nas, w naszym życiu. Jeśli teraz nie powiemy nie, to będzie nam później coraz trudniej to zrobić. Coraz trudniej to zrobić. Bóg wzywa dzisiaj, żeby powiedzieć nie w pewnych sytuacjach. Powiedzieć nie, trzeba nawrócić, trzeba się nawrócić i wtedy łatwiej przyjdzie wierzyć i wtedy łatwiej, moi kochani, przyjdzie przyjmować czas ochłody z nieba. On będzie przychodził, wtedy będzie większa przychylność Boga, większy wpływ wtedy będziemy mieli, tak słyszeliśmy wczoraj. Jest czas, żeby powiedzieć nie, jest czas, żeby sobie powiedzieć nie, jest czas, żeby zacząć dawać siebie, zacząć dawać swoje zasoby, zacząć dawać swoją pomoc innym. Komu pomogłeś? Komu pomogłeś? Czyje brzemię poniosłeś? Ostatnio brzemię poniosłeś? Powiedz mi, kto się zgłasza. Nie chcę, żeby się ktokolwiek zgłaszał. Ale czyje brzemię poniosłeś? Jak daleko poniosłeś? W co się angażowałeś ostatnio? W Boże rzeczy. My wracamy, moi drodzy, do początku naszego zbawienia. Do tego czasu, kiedy byliśmy zbawieni. Do tego czasu, kiedy nawracaliśmy się. I są, jak powiedziałem, są przypadki, kiedy możemy się zmagać z naszą... Proszę, przyjdźcie tutaj, jeżeli muzycy. Bo będziemy kończyć nasze spotkanie. Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Są przypadki. Są przypadki, kiedy ludzie zmagają się z wiarą. Są przypadki, kiedy zmagają się z tym, że mają niepewność, niepokój w swoim życiu. I nie wiedzą, co dalej. I próbowali już różnych rzeczy. Walczyli ze sobą, próbowali wzbudzić jakoś wiarę, wczytać się w słowo, jakoś to nie przechodziło. Ja powiem dalej, przebudzenie, moi drodzy. Przebudzenie oznacza, że nasze serca, tak jak powiedziałem, są przeniknięte do głębi. Są przeniknięte do głębi. Do głębi. Potrzebujemy zedrzeć wszystko to, co jest z zewnątrz. Absolutnie zedrzeć to, co jest z zewnątrz. Kamienne fasady muszą być rozbite w proch i pył. I Bóg chce mieć nas takimi, jak jesteśmy, moi kochani. Czyli Bóg chce mieć nas absolutnie szczerymi w miejscu autentyzmu. Tego chce od nas Bóg. I wtedy będzie stępował. Jest pytanie, kiedy, bo kiedy będzie działała moja modlitwa? Albo kiedy będę miał coś uwielbienia na przykład? Kiedy się wczuję w uwielbienie? Ano wtedy, kiedy właśnie podejmiesz swoją decyzję. Wtedy, mój kochany przyjacielu, kiedy zedrzesz wszelką fasadę i maskę. Kiedy zaczniesz uwielbiać Boga żywego. Kiedy później nie patrzy na sąsiadów, nie patrzy na znajomych. Ja jestem tu, żeby Ciebie wielbić, mieć z Tobą Boże do czynienia. Wiem, kiedy się modlę, to nie modlę się dla poprawności jakiejś tam politycznej. Politycznej czy jakiejś innej teologicznej, ale modlę się dlatego, że chcę sięgnąć Ciebie, Boże, żebyś Ty mnie usłyszał i wtedy Bóg będzie działał i wtedy nawet Ci nie spostrzeżesz, jak upłynie to uwielbienie, jak upłynie ta modlitwa, nawet czasu nie będziesz liczył, bo szczęśliwi czasu nie liczą, moi kochani. I to jest tak właśnie z nami, że kiedy sięgniemy tego wymiaru modlitwy, tego wymiaru funkcjonowania w Bogu, który wcale nie jest jakimś wysokim wymiarem, to jest podstawowy wymiar dzieci Bożych, to wtedy Bóg będzie miał upodobanie w nas. Amen! Moi kochani. I Bóg tego oczekuje. I to jest, moi drodzy, przebudzenie, że przychodzimy do Niego, jakim jesteśmy. Nie udajemy absolutnie nikogo i niczego, ale jesteśmy tak, jak jesteśmy. I to jest punkt startu dla nas, moi drodzy. To jest punkt startu. A jak wiem, że mamy zawrócić ze swojej drogi. Zawrócić po to, żeby czas ochłody przyszedł. Żeby czas ochłody przyszedł. Albo zawrócić po to, żeby zacząć wierzyć nareszcie. Zacząć wierzyć, że to płynęło. To w takim razie to jest czas właściwy, dobry czas. Dzisiaj, nawet teraz, żebyśmy podejmowali pewne decyzje. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy wstali. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić, uwielbiać Boga na koniec. Ja chciałbym, żebyśmy naprawdę bardzo poważnie podeszli do tego i następnych, wszystkich następnych spotkań. Bardzo poważnie. Do każdego słowa, które pada. Bardzo poważnie. Słuchali się w to i słuchali tego, co Duch Święty mówi do zboru, do Kościoła. To jest ważne, to jest istotne. Zawsze słuchaj uszami duchowymi. Pan Jezus powiedział, jeśli masz takie uszy ku słuchaniu, słuchaj, 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 co Duch Boży mówi. Więc słuchaj, mój drogi przyjacielu, jeśli jest do ciebie, to weź to takim, jakim to jest i podejmij decyzję. Dzisiaj, moi kochani, ja chciałbym zwrócić się, zacznijmy uwielbiać Boga, grać. Ja chciałbym się zwrócić do każdej osoby teraz, każdej tej osoby, która chce zmienić to w swoim życiu, że do tej pory może zmagała się z tym niepokojem w swoim sercu, zmagała się z tym, że nie było pełni pokoju, ale nie wiedziałeś jak doprowadzić do miejsca, jakby to zmienić. Jest rozwiązanie, moi drodzy, jest zawsze rozwiązanie w Bogu. Jednym z tych rozwiązań jest ta decyzja zmiany kierunku w życiu. Najprawdopodobniej możesz nie być ani jednym z tych przypadków, które ja wymieniłem. Możesz być zupełnie inną osobą, mieć inny problem, ale zmaga się z tym, że nie ma pokoju, że nie masz spokoju, że jesteś niespokojny, nawet nie wiesz, jak coś z tym zbawieniem twoim. Po prostu nawet tego nie wiesz. I zmaga się i myślisz, co dalej. A może wiesz, że jesteś zbawiony, ale nie myślisz, że cokolwiek dobrego zrobisz na tej ziemi. Myślisz, że nic już nie jesteś w stanie zrobić. Jeśli to jest twoja kwestia, to ja do ciebie dzisiaj mówię. Jeśli jesteś osobą, która się zmaga ze wzbudzeniem wiary. Mój drogi przyjaciel, jeśli jesteś osobą, której nawet może do tej pory za bardzo tej wiary nie było w użyciu, dlatego że starałeś się robić wszystko, co można było, ale jednak mimo wszystko coś blokowało, coś powstrzymywało, to również mówię do ciebie, chodzi między innymi o to, żeby podjąć decyzję zawrócenia. Pan Jezus powiedział, nie była to sugestia, ale mówił, zawróćmy, zmieńmy nasze myślenie, całkowicie zmieńmy nasze myślenie, nastawmy się inaczej, zupełnie całkowicie inaczej, zwrotnicę zmieńmy zwrotnicę i zaczną się rzeczy dziać. Zmieńmy zwrotnicę i pociąg pojedzie. Zmieńmy zwrotnicę i wiara zacznie funkcjonować. Zmieńmy zwrotnicę i przypłynie pociąg.